pakowałeś w pośpiechu wszystko. Dostałeś bilet, więc mogłeś lecieć już. Chłodnym rankiem pojechałeś na lotnisko. W paszporcie wiza kanadyjska, do raju klucz. Starsza córka pomachała ci z daleka. Młodsze zostały w domu pogrążone w śnie. Żona nawet nie mówiła, czy będzie czekać. Wsiadłeś w samolot, poleciałeś Bóg wie gdzie. Ponad chmurami, ponad wielkim oceanem przemierzyłeś samolotem drogi szmat, aby ujrzeć wreszcie ziemię obiecaną, aby zobaczyć ten wspaniały inny świat. Swoją Kanadę, swoją ziemię obiecaną, ten wymarzony, wytęskniony ziemski raj. Wszystko dalekie dotąd, obce i nieznane, żywicą pachnący, mlekiem płynący, cudowny kraj. Na początku było miło i wesoło, ciągle przyjęcia, wciąż atrakcji moc. Tyle ludzi życzliwych wokoło, wspaniałe życie, które śniłeś każdą noc. Potem musiałeś wynająć pokój na poddaszu. Wspólna łazienka, jedna fajerka, chłodny kąt. Dobre rady dostałeś od przyjaciół. Robotę na czarno, aby wyżyć z dwojga rąk. Żona w liście dzisiaj pisze, zdrożał cukier i herbata, i że dzieci w noc się budzą i pytają, gdzie jest tata? Gdzie ta Kanada? Gdzie ta ziemia obiecana? Ten wymarzony, wytęskniony ziemski raj, gdzie ta kraina przez wszystkich wychwalana, żywicą pachnący, mlekiem płynący, cudowny kraj. Twoja Kanada wcale nie jest taka piękna. Nie doczekałeś się otwarcia raju bram. Choć tak szukałeś, nie znalazłeś tutaj szczęścia. Zamiast radości w twoim sercu tli się żal. Znowu dzielisz kotlet na dwie części. Ledwie starczyło ci pieniędzy na rent. Czy tak wyglądać miało kanadyjskie szczęście? Powoli czujesz do wszystkiego wstręt. Wkrótce szron pokryje twoje skronie, starości piętnem odciśnie czas swój ślad. Czy pamiętasz jeszcze te dziecięce dłonie, które lubiłeś kiedyś tulić tak? Żona w liście dzisiaj pisze, że minęły już dwa lata i że dzieci zapomniały, jak wygląda ten ich tata. Gdzie ta Kanada, gdzie ta ziemia obiecana? Ten wymarzony, wytęskniony ziemski raj. Gdzie ta kraina przez wszystkich wychwalana? Żywicą pachnący, mlekiem płynący, cudowny kraj. Gdzie ta Kanada, która miała być tak piękna? Nie doczekałeś się otwarcia raju bram. Choć tak szukałeś, nie znalazłeś tutaj szczęścia. Czy warto było? Dzisiaj nie wiesz sam.
O swoich początkach w Kanadzie śpiewał nieżyjący już Jacek Janowski, który znalazł się tutaj pod koniec XX wieku. W związku z Dniem Kanady szukałam w sieci jakiejś książki polskiego autora na temat kraju, w którym obecnie mieszkamy. Wielu słuchaczy ma zapewne za sobą lekturę książki Arkadego Fidlera Kanada pachnąca żywicą. To zbiory esejów i felietonów będących efektem jego podróży do Kanady w 1935 roku. Pierwsze wydanie ukazało się jeszcze tego samego roku. W sumie do dzisiaj wydań było chyba 14. Owocem moich poszukiwań jest związana z Kanadą publikacja o kilka lat wcześniejsza. W cyfrowych zbiorach Biblioteki Narodowej pod polona.pl znajduje się wydana w 1928 roku powieść Stefana Barszczewskiego zatytułowana Marion – opowieść z dalekiej Kanady. jej autora przybliżę Państwu innym razem. Teraz jedynie podam, że był to polski pisarz, tłumacz, podróżnik, działacz polonijny w Chicago i redaktor. Żył w latach 1861-1937. W jego powieści, oprócz wątku typowo przygodowego, znajduje się niemało informacji i ciekawostek związanych z ówczesną Kanadą. Przede wszystkim z przyrodą i warunkami życia w pobliżu koła podbiegunowego oraz z gorączką złota. Główną postacią jest Polak Józef Płachta, były oficer artylerii w Wojsku Polskim, żołnierz, który przeszedł wszystkie okropności I wojny światowej i wojny 1920 roku. Chce on uwolnić się od tamtego okresu. Znalazł się w odludnej chacie trapera nad Wielkim Jeziorem Niedźwiedzim, gdzie, tu cytat z książki, umysł jego marzycielski znalazł nareszcie to, czego pragnął. Ucieczkę przed zgrzytami i rozdzierającymi duszę walkami tak zwanego cywilizowanego świata. Odpoczynek zupełny na łonie przyrody, nietkniętej jeszcze ręką ludzką na przestrzeniach olbrzymich. Gościnność szczerą, niewymuszoną, serce prostych i zacnych. Wreszcie teren świetny do uprawiania umiłowanego sportu myśliwskiego, do życia bez naginania się do wymogów obłudy. Koniec tego cytatu, z kolei fragment o szukaniu złota. A w chłodnym powietrzu lesistej doliny hen w dół bystrego strumienia wiły się wciąż ku niebiosom setki smug sinnego dymu. Płachta sądził, przyglądając się temu widokowi, że są to ogniska obozowe, przy których przybysze ważą sobie strawę. Wkrótce jednak przekonał się, że służą do zupełnie innego celu. Niedaleko strumienia ciągnęły się zarośla wierzby, brzozy, topoli srebrzystej i takamahaku, to topola balsamiczna, populus balsamifera, od których dolatywała już woń balsamiczna rozwijających się pączków. Dalej na zboczach górskich widniały ciemne lasy jodłowe. Płachta zabrał się rączo do roboty. Oczyściwszy kąt działki wytkniętej przez Kloskieja, z młodych pędów i mchu rozpiął namiot, umieścił w nim ruchomości swoje i wspólnika, po czym zabrawszy się kierę, ruszył w zarośla dla nacięcia młodych pni brzozowych na tapczany, aby uniknąć spania na ziemi wilgotnej. Gdy wracał zgrzany, ciągnąc sanie naładowane drzewem, ujrzał Kloskieja. O, dzielnie się spisałeś, Joe, zawołał stary donośnie, widząc i namiot rozpięty i ruchomości uprzątnięte. Jak widzę, dodał, wskazując głową na sanie naładowane, pomyślałeś już także o drewnie do wypalania. Do wypalania? Spytał Płachta zdziwiony. Naciąłem drzewo na ognisko i na tapczany. Klaski roześmiał się. I na to się przyda, ale jeszcze potrzebniejsze nam będzie do wypalania ziemi. A gdy Płachta spoglądał na niego wzrokiem pytającym, przysiadł na przywiezionym drzewie i mówił: widzisz, Joe, w tych okolicach Alaski i kanadyjskiego terytorium Yukonu, na którym się znajdujemy, oddalonych od wpływu ciepłych prądów oceanowych, ziemia nie odmarza podczas krótkiego lata nigdy głębiej niż na kilkanaście cali. Dalej znajduje się już wiecznie zmarznięta warstwa gruntu sięgająca podłoża skalistego. W wierzchniej, odmarzniętej warstwie ziemi znajduje się mało złota. Im głębiej jednak sięgniemy, tym więcej go będzie. Oczywiście, dodał splunąwszy jakby w obawie uroku, jeżeli trafiliśmy szczęśliwie. Trzeba więc ziemię odmrażać. Dogonywamy tego za pomocą ognia i dlatego czynność tę nazywamy wypalaniem. Praca to diabelnie ciężka, sam się przekonasz. Dobrze jeszcze, jeżeli podłoże skalne, o którym wspomniałem, znajduje się płytko. Gdy jednak trzeba sięgać do głębokości jakich 10 jardów lub nawet więcej, to człowiek klnie, na czym świat stoi. Ale trudno, bo najwięcej blaszek, złota i pepit osiadło właśnie na tych skałach. Jeżeli więc kto chce je zdobyć, to musi tam sięgnąć. Tu dodam od siebie, że pepita złota to ziarenko, mała grudka. Teraz dopiero Płachta zrozumiał, dlaczego tyle sinych smug dymu unosi się bez przerwy w powietrzu tej pięknej doliny lesistej. Szybko spożyto śniadanie i zabrano się do pracy, a choć nawieziona zupełnie jeszcze świeża brzezina i wierzbina paliły się trudno, to jednak niecierpliwy Kloski, dokopawszy się do zmarzniętej warstwy ziemi, zapełnił wgłębienie drzewem, jakie miał pod ręką i rozdmuchiwał zawzięcie ogień, poleciwszy Płachcie, aby ruszył z saniami do lasu po jedlinę. W ten sposób rozpoczęła się dla Płachty ciężka, nad wyraz żmudna praca poszukiwacza złota, o jakiej nasz Europejczyk nie miał nawet pojęcia. Z pierwszym brzaskiem dnia obaj wspólnicy rąbali w lesie drzewo, ściągali je saniami na swoją działkę, rozpalali w coraz głębszych dołach ogniska, a gdy ziemia odtajała na głębokość kilku cali, zgarniali ją łopatami, mieszali w miednicach z wodą i odlewali, wypatrując chciwie osiadających na dnie ciężkich drobinek złota. A każda taka połyskująca drobinka zwiększała ich podniecenie i chciwość. Płachta, który wybrał się w tę podróż, jak wspomnieliśmy, raczej dla poznania nowych krain i odetchnięcia na łonie przyrody niż dla zdobycia bogactwa, zrozumiał teraz, co to znaczy ta gorączka złota, o której słyszał tylokrotnie. To też przerwy na posiłek stawały się coraz krótsze. Sen pierzchał z powiek. W coraz głębszych dołach i poprzecznych kanałach, które wygrzebywali jak krety, żar panował okropny. Gryzący dym wyciskał łzy, które trzeba było wciąż ścierać. Dusząca para odmrażanej ziemi wywoływała mdłości. Dobrze jeszcze, że dotarli do skały już na głębokości 5 jardów. Chwila ta była dla nich pamiętna, bo ustała niepewność, do jakiej jeszcze głębokości będą musieli ziemię wypalać. A przy tym po przemyciu ziemi, dobytej z pierwszej dziury sięgającej do podłoża skalnego, otrzymali 5 uncji złota. W chwili owej zapomnieli o zmęczeniu, zaczerwienionych, palących oczach, pocie i brudzie okrywającym im ciała. Przeszło $100, wliczając i odrobiny z innych dziur dobyte, przyniósł im ten jeden dzień pracy. A przecież dopiero co dotarli do podłoża. Jeżeli tak dalej pójdzie? Niestety, daleko częściej zdarzały się dnie przynoszące wspólnikom po kilka zaledwie dolarów za kilkanaście godzin pracy potępieńczej. Tu ponownie moja wstawka. Towarzysz Płachty okazał się nałogowym graczem w karty. Którejś nocy, gdy przegrał, co miał, przystawił Płachcie pistolet do głowy i odebrał wszystkie jego pieniądze. A teraz już ponownie słowa autora. Wprawdzie już ostatnie tygodnie zachwiały mocno sympatię Płachty do Kloskieja, ale tego jeszcze nie uważał za powód dostateczny do zerwania z nim stosunków. To wszakże, co się stało przed chwilą, usuwało wszelkie skrupuły. Z uczuciem więc ulgi zabrał się do ubierania, po czym upakował starannie swą własność osobistą w swym futrzanym worku do spania, pozostawiając na miejscu wszystkie narzędzia górnicze i większą część obozowych, a obwiązawszy wór sznurem, zarzucił go sobie na plecy i opuścił namiot. Wyprawa jego po złote runo była skończona. Nabywszy dużą mapę Kanady, wpatrywał się z chciwością w splot jezior, rzek i strumieni, niejednokrotnie oznaczonych tylko szeregami punkcików. W te białe, wielkie przestrzenie pomiędzy nimi od samego Dawson City aż po Zatokę Hudsońską, na których gdzieniegdzie tylko z rzadka widniało małe kółeczko oznaczające faktorię, fort lub osadę indyjską. Ponosiła go fantazja. Przebyć olbrzymią tę przestrzeń o własnych siłach nie wydawało mu się niepodobieństwem. A jakże nęciła go myśl zagłębienia się w nieznane puszcze, zobaczenia tego szmatu ziemi w krasie jego pierwotnej, zanim za lat już niewiele straci ją bezpowrotnie. Postanowił nabyć sanie i dobre psy pociągowe i dotrzeć do Fort Norman, a mężczyzna, z którym o tym rozmawiał, wskazał mu 2 oficerów królewskiej policji konnej. Obaj są z Fort Norman i wracają tam wkrótce, dodał. Z całej tej kilkuosobowej wyprawy przytoczę jeszcze jedną ciekawostkę. Cytuję, dolina, która otrzymała nazwę Wilczej, ciągnęła się w kierunku południowo-wschodnim. Środkiem jej płynął w tym samym kierunku strumień, obecnie zamarznięty, co wskazywało, że przebyto już dział wodny pomiędzy kotlinami Yukonu i Mackenzie i że strumień ten musiał wpadać do tej ostatniej rzeki lub do jednego z jej dopływów. Postanowiono więc już nie zawracać, lecz podążyć w dół strumienia. Mróz tymczasem tężał z dniem każdym. Śnieg stwardniał, narty i sanie sunęły po nim gładko, podróż więc odbywała się bez trudności. Wreszcie ukazał się na widnokręgu łańcuch wzgórz pokrytych śniegiem. Za nimi, rzekł Collins, wskazując na błękitniejące w dali wyniosłości, Mackenzie. Zboczyliśmy jednak z drogi, będziemy więc musieli przebyć jeszcze spory szmat przestrzeni w dół rzeki, zanim dotrzemy do Fort Norman. Za to ujrzy pan ciekawe zjawisko przyrody. Ale dopiero następnego dnia wędrowcy stanęli na wzgórzach, poza którymi płynęła ogromna rzeka. Mróz dochodził do 50 stopni Fahrenheita. Pomimo to wśród śnieżnego i mroźnego krajobrazu toczyły się niezamarznięte, bystre fale rzeki, a tumany pary wywołane przez zetknięcie się ich z powietrzem mroźnym unosiły się nad rzeką jak w chłodny wieczór letni. W górze i w dole, objaśniał Collins, rzeka stanęła już dawno. Tu jednak, na przestrzeni jakich 5 mil, począwszy od ujścia do niej od zachodu rzeczki Blackwater, nie zamarza nigdy. Co dowodzi, że choć otaczają nas śniegi i lody, to jednak stoimy na gruncie wulkanicznym. O, to samo przypomniał Płachta wpatrzony w parujące fale, widzimy na Islandii i Wyspach Aleutskich. Praczki Reykjaviku mają jeszcze podczas najsroższej zimy pod ręką strumień wody gorącej.
When the day starts out strong and I don't forget, no, no, that the sky has no limit, I've seen it, then my hope won't be gone. When the dawn sets a bright,
you won't stay long.
Słowa i muzykę tego utworu stworzyła Marcela Maj, która go śpiewała. To pseudonim artystyczny Marceli Wojczak. Przed laty mieszkała w London. Teraz będzie już coś lżejszej natury. Satyryczny wiersz anonimowego autora, wydrukowany 1 lipca 1917 roku w ilustrowanym kurierze codziennym. Dotyczy tego, co w dzień imienin Piotra i Pawła przydarzyło się radcy X. Święty Piotr i Paweł. Piotr i Paweł, wielcy święci, zacne chłopy, ściśle biorąc, lecz za wielki zdaniem naszym powodują w kraju gorąc. Schnie pszenica, jęczmień, żyto, mdleją kwiaty łąk kobierca, a z miłości i gorąca usychają męskie serca. Bo gdy tylko intensywnie jeło palić z nieba słonko, wziął małżonek pożegnanie z ukochaną swą małżonką. Trudno wyżyć w dużym mieście, lecz ty wszystkie troski zawieś i dla zdrowia ratowania, moja droga, jedź już na wieś. Ja samotny tu zostanę, a cokolwiek tylko zrobię i gdziekolwiek kroki zwrócę, będę myślał wciąż o tobie. Jak powiedział, tak uczynił. Już w dzień pierwszy zmienił setkę, z kolegami pił u węzła, potem zaś na operetkę. Do 12 w esplanadzie pije kawę i likiery, tęskniąc ciągle do małżonki. A tęsknota i żal szczery. Na ulicy spotkał damę. Dokąd idziesz, moja mała? W domu smutno mi i pusto. Moja żona wyjechała. A na drugi dzień w gazetach była wzmianka takiej treści. Radcy X ktoś ukradł w nocy z domu koron 130.
Don't tell me not to live, just sit in putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Don't tell me not to fly, I've simply got to. If someone takes us, Philippine and Matthew, who told the allowed to rain on my parade? I'm watching my band down. I'll be my drum. And if I fan down, you'll turn it back, sir. At least I didn't fake it a hat. I guess I didn't make it, but whether I'm the rose of sheer perfection or freckle on the nose of life's complexion, the cinder or the shiny apple of its eye, I've got a flaw once, I've got a try once, only can die once, right sir. All life is juicy, juicy, and you see I've got to have my bite, sir. Get ready for me, love, 'cause I'm a comer. I've simply gotta march my heart's a drummer. Don't bring around a for me love, cause I'm a killer. I've simply got a mouth, my heart's a drumming now. But he don't know, nobody.
Zbliżamy się do końca kolejnego programu, który przygotowała i prowadziła Jolanta Pawluk, a zrealizowali Stefan i Tadeusz Żochowscy. Na zakończenie jeszcze piosenka w wykonaniu znanej z torontońskiego salonu muzyki, teatru i poezji Agaty Pilitowskiej. My dziękujemy już za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Mój miły, nie bądź tak srogi, bo serce mdleje mi z trwogi. Czemu się miły smuci? Ach, ucisz serce swe, ucisz. Noc patrzy na nas gwiazdami, jesteśmy, miły mój, sami. Pachną bzy coraz słodziej, niech nas pogodzi ta noc. Ja śpiewam piosenki, brzmią czułe dźwięki ludziom na pocieszenie. Słuchają w radości możni i prości, w sercach swych czując drżenie. A jeśli któremu, któż to wie czemu, łza czasem błyśnie w oku, to dla tej czystej łzy jednej przebacz mi biednej, przebacz największy grzech. Gdy kiedyś u nieba progu skruszona stanę przy Bogu, nawet i Stwórca w niebie nie spojrzy groźniej od ciebie. Ja Bogu powiem, mój Boże, przychodzę tutaj w pokorze, prośbę o łaskę wnoszę, spójrz tylko, proszę i sądź.
Zapraszamy do reklamy.